Odcinek powstał przy współpracy z marką Lego. Na świecie dużo się ostatnio mówi o wirusach, szczególnie o tym śmiertelnie niebezpiecznym, o koronawirusie. Ale jest jeszcze jeden taki wirus, o którym mówi się bardzo rzadko. Jest to wirus S. Wirus S, czyli wirus stereotypizacji. Brzmi skomplikowanie? W prostych słowach. Generalnie chodzi o to, że kiedy dziecko przychodzi na świat, zaczynamy zastanawiać się, chłopiec, dziewczynka, czy kupić ubrania różowe, czy niebieskie, jakie wybierać gry, zabawy. W jakiś przedziwny sposób zaczynamy sugerować też dzieciom, co mają robić dalej w życiu i czym mają się zajmować, zależnie od tego, czy są chłopcem, czy są dziewczynką. Nawet nie macie pojęcia, jak wielki wpływ na nasze życie mają stereotypy w dzieciństwie i w dorosłym życiu. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Magdę Korczyńską, która prowadzi blog Jak wychowywać dziewczynki. Ale ona sama podkreśla, że mówi o tym, jak wychowywać dziewczynki i chłopców, żeby wyrośli na mądrych, niezależnych i wspaniałych dorosłych ludzi. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistka od marketingu i mama dwóch córek. Stworzyła projekt edukacyjny Jak wychowywać dziewczynki, który ma być drogowskazem dla rodziców i drogą do wolności od powszechnych stereotypów na temat płci. Magda Korczyńska. Magdo, dzień dobry.
Dzień dobry.
I od razu z konkretnym pytaniem zwracam się do ciebie. Czy jest już szczepionka na wirusa S?
Myślę, że nie, że niestety szczepionki nie ma, ale możemy dużo robić, żeby się temu wirusowi opierać. Wirus stereotypizacji, bo o nim mówimy, jest na tyle rozpowszechniony i tak głęboko w nas ludziach siedzi, że w zasadzie ciężko jest sobie wyobrazić jakąś jedną szczepionkę, jedno działanie, które mogłoby te stereotypy z nas wykorzenić i pozwolić nam żyć bez ich pomocy. Bo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę stereotypy nam pomagają w życiu i dlatego się nimi posługujemy.
A kiedy nam pomagają?
Pomagają nam wtedy, kiedy chcemy sobie zaoszczędzić czas i wysiłek do tego, by analizować wszystkie napływające do nas informacje. I stanowią dla nas takie po prostu uproszczenie życia, uproszczenie myślenia i postrzegania świata. I w jakimś sensie my jako ludzie jesteśmy tak naprawdę zaprogramowani do tego, żeby stereotypami się posługiwać, bo nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie analizować wszystkich informacji, które do nas docierają i indywidualnie, prawda, rozpatrywać każdą osobę, z którą się spotykamy. Więc o wiele łatwiej jest nam spojrzeć na nią, czy mieć jakieś jedną, dwie informacje na jej temat i na tej podstawie włożyć ją do jakiejś szufladki, którą już kiedyś wcześniej sobie zdefiniowaliśmy i która obudowuje tą osobę jakimiś cechami czy przekonaniami na jej temat.
No to zacznijmy od początku, czyli od narodzin dziecka. Tak już, kiedy mama jest w ciąży i wyposaża pokój, to inaczej go wyposaża, znając płeć dziecka. Ale ja pamiętam, kiedy miałam maleńkie dziecko na ręku i poszłam do sklepu kupić śpioszki i pani zapytała, ale dla chłopca czy dla dziewczynki? A ja zapytałam, a jakie to ma znaczenie? Otóż, jak się okazuje, ma.
Tak, no ma bardzo duże znaczenie. Ja też zresztą miałam kiedyś taką sytuację, że w Empiku, pamiętam, odbierałam jakąś paczkę i przede mną pani stała, która odbierała również paczkę i odebrała, wyobraź sobie, nakładkę na sedes, która przyszła w nieodpowiednim kolorze, w związku z czym pani postanowiła zwrócić i powiedzieć właśnie, że no to jest niestety dla chłopca, więc musi być w kolorze innym niż różowy. Więc to tak naprawdę bardzo głęboko w nas rzeczywiście siedzi i zaczyna się już przed urodzeniem dziecka, bo w zasadzie już jak dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży jako kobiety i partnerzy kobiet, to bardzo często nie możemy się doczekać tej informacji, prawda? Tej najważniejszej informacji, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. I za tą informacją idzie tyle znaczeń, tyle wyobrażeń, wizji, które niemalże od razu zaczynamy prowadzić w życie, właśnie w postaci chociażby dekorowania pokoju dziecka, kupowania ubranek, kupowania później zabawek, no i nakładania tych wszystkich oczekiwań, które w jakiś sposób no, determinowane są właśnie płcią dziecka.
To w ogóle rozprawmy się z tym mitem, że niebieski jest dla chłopców, a różowy dla dziewcząt. Bo tak uważamy w tej chwili. No co więcej, w domach handlowych masz właśnie wyraźny podział na świat niebieski i różowy. Tymczasem nie zawsze tak było.
Jeszcze do niedawna dzieci ubierano głównie w kolor biały, po prostu neutralny, który łatwo było wyprać. Kiedyś te kolory rzeczywiście były przypisane płciom w zupełnie odwrotny sposób, bo to chłopców ubierano w kolor czerwony, czerwono-różowy, który kiedyś był konotowany z władzą, z siłą i z królewskością, tak? Z tymi kolorami, które nosili królowie. Z kolei dziewczynki raczej ubierano w kolory niebieskie, które były konotowane z delikatnością, ze skromnością. No i w jakimś momencie uległo to przyzwyczajenie odwróceniu. No i teraz wierzymy w to, że rzeczywiście kolor różowy jest kolorem dziewczęcym, a kolor niebieski chłopięcym.
Zastanawiam się, jak do tego doszło.
Po II wojnie światowej, jak zaczął się rozwijać handel oraz zaczął kwitnąć nasz kapitalizm, uznano, że łatwiej będzie przyporządkować, pokierować rodziców w domach handlowych tak, żeby od razu wiedzieli, gdzie kierować się, w którą stronę, do której alejki, żeby móc kupić zabawki i ubranka dziewczęce i zabawki ubranka chłopięce. I w ten sposób zadecydowano, że kolor różowy będzie dla dziewczynek, niebieski dla chłopców.
Czyli mówiąc krótko, handel rządzi światem. W tym
to
przypadku,
prawda.
Bo za tym podziałem na świat różowy i niebieski, tak odwrotnym niż de facto było przez wieki, idzie wiele innych potem decyzji, które rodzice podejmują już na wczesnym etapie rozwoju dziecka. Na przykład zabawki. Na działach chłopięcych masz zabawki, które wymagają więcej kreatywności, budowania, konstruowania, jakichś takich, rozwijają dużo manualnych umiejętności.
Tak.
Z kolei na działach dziewczęcych są lalki, dorożce, no i w ogóle króluje róża. No i jeszcze jest dużo różnych instrumentów, przyrządów, tak, do tego, żeby prowadzić dom, bawić się w domu.
Tak, tak, to prawda, że zabawki są rzeczywiście takim ogromnym narzędziem właśnie socjalizacji tak naprawdę do ról płciowych, tak? No bo jak sobie pomyślimy o tym, czego uczą zabawki, te, o których wspomniałaś w przypadku chłopców, czyli jakieś zestawy konstrukcyjne, klocki, no to one rozwijają wyobraźnię przestrzenną, prawda? Czyli coś, co rzeczywiście później jest nam potrzebne w rozumieniu matematyki. A z kolei zabawki te dedykowane dziewczynkom sprowadzają się albo do dbania o wygląd, prawda? Bo to są różne jakieś, nie wiem, zestawy do makijażu, do robienia mydełek, do robienia perfum, tego typu takie kreatywne, ale właśnie idące w stronę dbania o wygląd. Albo są to zestawy takie, które uczą dziewczynki, czy socjalizują je do tych ról opiekuńczych, tak? Czyli do zajmowania się domem, czy to właśnie poprzez lalki, czy też zestawy, nie wiem, do sprzątania, do gotowania, które rzeczywiście budują ten świat dziewczynek wokół zajmowania się domem, no i dbania o własny wygląd.
Firma Lego przeprowadziła takie badania, grupa Lego Instytut Ginny Davis. Badanie objęło 7 tysięcy rodziców w Chinach, Czechach, Japonii, Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Czyli można powiedzieć, że przekrojowo przez cały świat. Rodzice zachęcają w ogóle dzieci do zupełnie innych zabaw z tego powodu, że są dziewczynkami lub chłopcami. Chłopcy to sport i gra w piłkę nożną, tak? 80%
tak.
Chłopców, tak? Dziewcząt ułamek. A dziewczynki zachęcają do gotowania i pieczenia, tak? I tu znowu
tak.
20% chłopców zajmuje się tym, choć może wypadało już, żeby to się trochę zmieniło, i 80% dziewcząt. W zawodzie naukowca, w zawodzie inżyniera widzi, no i tu już jest aż niepokojący, prawie 90% rodziców widzi w takiej roli chłopca, a dla dziewcząt rodzice przeznaczają skromne 11% takich możliwości.
To jest niesamowite, jak pomyślimy o tym, że to rzeczywiście się zaczyna od tych zabawek, prawda? Bo rzeczywiście trochę jest tak, że my tymi zabawami indukujemy później te kompetencje, które się w dzieciach rozwijają. Dlatego, że te klocki, o których wspomniałam na początku, ale też piłka nożna jest bardzo ciekawym tutaj przykładem. Bo piłka nożna rzeczywiście jest tak, że głównie chłopcy, prawda, grają w piłkę. I dziewczynki nawet jak próbują, to dosyć szybko się zniechęcają. Co mogę też powiedzieć na przykładzie mojej córki, która też próbowała, ale ponieważ większość drużyny to byli chłopcy, to dosyć szybko jakoś tak poczuła, że to nie jest miejsce dla niej. A piłka nożna jest bardzo ważnym elementem właśnie też operowania przedmiotami w przestrzeni, bo jak jesteśmy na tym boisku i ta piłka jest dynamiczna gra, piłka się przemieszcza po boisku, to chłopcy uczą się właśnie takiego zapamiętywania, gdzie ta piłka jest, gdzie ona może się za chwilę znaleźć, i to później rzeczywiście ma wpływ też na budowanie kompetencji matematycznych, to jest jedna rzecz. A druga, że piłka nożna jest sportem zespołowym i tutaj też chłopcy uczą się tego, jak być w grupie, jak budować swoją przewagę, jak być, prawda, głośnym, tak, żeby przeforsować swoją ideę tego, jak ta drużyna ma być prowadzona. Więc dzieje się tutaj bardzo wiele rzeczy, które później rzeczywiście chłopcom pomagają rozwijać kompetencje, które są potrzebne w życiu, i szkoda, że tylko oni je rozwijają, a dziewczynki gdzieś tam zostają z boku i nie mają tej szansy.
Firma Lego zresztą podjęła decyzję przełomową o tym, że już nie będzie zestawów właśnie tych dziewczęcych i chłopięcych, że dziewczynki trzeba właśnie zachęcać do budowania, kreowania, tworzenia. Miksują te wszystkie zestawy po to, żeby te zabawki były jak najbardziej neutralne. A teraz zastanówmy się nad taką sytuacją. Co się dzieje w świecie, kiedy ludzie nie wiedzą, jakiej płci jest dane dziecko? Takie badania zostały przeprowadzone.
Ubierano niemowlę, kilkumiesięczne niemowlę, prawda? Powiedzmy 7-8-miesięczne.
To jest neutralne... w ogóle badanie bardzo stare, bo to jest 75
tak.
roku.
Mhm. Tak. Ubierano to niemowlę w taki sposób neutralny, kolorystycznie. No i sprawdzano, jak dorosłe osoby będą się tym dzieckiem zajmować. Właśnie przy tym założeniu, że nie wiedzą, jakiej jest płci. No i wpuszczano dorosłego do pokoju, w którym były do dyspozycji różne zabawki. No i dziecko, którym trzeba było się przez jakiś czas zająć i pobawić. No i co się okazało? Że osoby, które na podstawie tylko oczywiście swoich odczuć, tak, jakiejś intuicji, myślały o tym, że jest to dziewczynka, no to oferowały jej bardziej lalkę czy pluszaki, jakieś takie miękkie zabawki. No i też bawili się z nią tak bardziej łagodnie, tak? Mówili do niej taki słodszym głos, tak delikatnie ją obejmowali, więc też to było widać w takiej fizycznej emanacji, jak zajmowali się tym dzieckiem. Natomiast gdy wierzyli, że jest to chłopiec, no to w ruch szły oczywiście samochody, ciężarówki, no i taka bardziej dynamiczna zabawa, czyli wkładanie chłopca na takiego jakiegoś bujanego konika, głośniejsze dźwięki i tak dalej, więc rzeczywiście...
Jeśli osoby te wierzyły, że mają do czynienia z chłopcem, de facto w badaniu była dziewczynka, ale jeśli w to wierzyli, to rzadziej dotykali tego dziecka.
Nasze zachowania i oczekiwania co do dziecka bardzo mocno modyfikujemy, w zależności od tego, jakiej jest płci. Dlatego to, o czym powiedziałaś wcześniej, jest tak trudne do wyobrażenia, prawda? Żebyśmy my zajmowali się dzieckiem, mieli z nim kontakt, nie wiedząc, jakiej jest płci. No bo nagle nie wiemy, jak się z nim bawić, co mu kupić na prezent, jakie wybrać ubranka i jakie zachowania akceptować. I to jest takie bardzo, wydaje mi się, głębokie, że to założenie na temat płci powoduje, że my rzeczywiście różne zachowania akceptujemy i promujemy. No i tak trochę zaczynamy prowadzić dzieci jakby dwoma różnymi torami.
Poruszyłaś bardzo ciekawy temat, bo tak od zabawek właściwie przeszłyśmy do tego, jakie zachowania są akceptowane u chłopców i u dziewcząt i jakie są de facto modelowane, tak?
Tak, dokładnie. I tutaj bardzo dużym tematem jest cała sfera emocji, która ewidentnie jest podzielona właśnie wedle płci i tak bardzo antagonistycznie, bo z jednej strony mamy agresję i złość, która wydaje nam się być bardzo naturalna chłopców, prawda? I nawet wręcz chłopcy tacy spokojni, cisi, no są tak uważani, że kurczę, coś chyba z nim nie tak, i ta agresja i wyrażanie złości jest czymś takim bardzo naturalnym u chłopców.
Czy są zachęcani w ogóle?
Wręcz są zachęcani, dokładnie. Natomiast dziewczynki z kolei zupełnie odwrotnie, prawda? No taka dziewczynka piękna i się złości, no kto słyszał, żeby się tak złościć, prawda? Często mówimy taki, zresztą jest nawet powiedzone...
Więcej złość piękności szkodzi.
Tak, złość piękności szkodzi, więc bardzo wiele z nas to słyszało i dzisiaj się to też dziewczynkom powtarza. Jeśli mówimy o smutku, lęku, no to tutaj jest w drugą stronę, czyli dziewczynki, no raczej akceptujemy, że się czegoś boją, prawda? Że nie wiem, dziewczynka, która się boi pająka... Normalne, nie?
No, urocze nawet.
Urocze i takie słodkie, no biedulka boi się pajączka, prawda? Natomiast chłopiec, który się boi, no to już tak trochę nie do końca, no bo jednak on ma być prawdziwym mężczyzną, prawda? Chłopaki się nie boją, chłopaki nie płaczą i od najmłodszych lat powtarzamy chłopcom takie słowa, co powoduje, że rzeczywiście te emocje są jakoś głęboko chowane, wypierane, no i później chłopcy, którzy się boją, zamiast ten lęk jakoś pokazać, pokazują raczej złość, czyli jakby transferują ten swój lęk na uczucie złości, które jest akceptowane, mogą je okazywać. Natomiast dziewczynki odwrotnie, nie mogą się złościć, prawda? Więc co, chowają ją głęboko w sobie, tę złość, co też jest bardzo takie brzemienne w skutkach, jak myślimy już o dorosłych kobietach, które też często nie potrafią, prawda, asertywnie czegoś powiedzieć, bo z obawy, że zostaną źle ocenione, że będą określone jako wyszczekane, czy aroganckie, prawda? Jest takie określenie, które często się powtarza o kobietach, które wiedzą, czego chcą i potrafią być bardzo asertywne, podczas gdy facet jest asertywny, no po prostu jest asertywny, to jest normalne, prawda, że faceci są asertywni. Także ta sfera emocji jest tutaj bardzo taka wyraźna. No i dzieje się to od naprawdę najmłodszych lat, od tych kilkumiesięcznych dzieci, którym mówimy nie płacz, albo złość piękności szkodzi.
Ja ze smutkiem w ogóle patrzę na to nasze pokolenie, kiedy, no właśnie, chłopcy byli wychowywani do tego, żeby nie płakać i jaką trudność mają dzisiaj mężczyźni w wyrażaniu swoich emocji, w proszeniu o pomoc, tak? W przyznaniu się do błędu. I jakie to ma skutki? Tak naprawdę depresja wśród mężczyzn, łącznie z próbami udanymi, niestety samobójczymi, rośnie, natomiast wśród dziewcząt no, to dzielenie się emocjami dziewcząt i kobiet jest dużo bardziej naturalne, ale z drugiej strony no właśnie, nie potrafimy powiedzieć często nie, nie potrafimy wyznaczyć granic.
Tak.
Bo mamy być grzeczne.
Tak, i to jest kolejny taki bardzo brzemienny w skutkach stereotyp dotyczący dziewczynek, który właśnie nakazuje im być grzecznymi, spokojnymi, nie wychylać się, prawda, być takimi bardzo ułożonymi. No i to rzeczywiście później skutkuje tym, że my no, mamy opory, prawda, w tym, żeby powiedzieć nie, żeby bronić swoich granic, żeby jasno wyrażać swoje zdanie, no bo boimy się właśnie tej oceny, że jesteśmy niegrzeczne, że wychodzimy jakoś poza tę normę, ten schemat, który został na nas nałożony.
Marzę o tym, żeby świat mojej córki, która dopiero tak naprawdę dorasta, żeby był już inny. No ale pytanie, czy my rodzice zarażeni już tym wirusem S, wirusem stereotypizacji, czy jesteśmy w stanie w ogóle wychować dzieci inaczej?
Przez pierwsze lata życia dziecka my naprawdę mamy tę taką, możemy taką pieczęcią, prawda, jakoś w tych dzieciach wyrobić te nasze przekonania i to, co chcemy dać, ale później dzieci ruszają w świat. No i spotykają się, prawda, czy to z presją rówieśników, czy ze stereotypami w szkole, które wiemy, że też są rozpowszechnione, z całą tą sferą, która się dzieje w mediach, na którą no, nie mamy wpływu tak naprawdę, a wiemy, co się dzieje, prawda, jak kobiety są przedstawiane w mediach i co to robi dziewczynkom nastoletnim. Więc w pewnym momencie ten nasz wpływ się kończy, więc dlatego tak myślę, że to jest ważne bardzo, żebyśmy my rodzice mieli tę świadomość i od początku, kiedy ten nasz wpływ jest największy, dawali tę otwartość dzieciom i pozwalali im po prostu na tę wolność w stawaniu się sobą. Mhm.
Ale w wieku 6 lat, co wynika z badań, następuje taki szczególny moment w rozwoju dzieci, taki moment właściwie przełamania. I wiem też, że właśnie to spowodowało, że założyłaś swojego bloga Jak wychowywać dziewczynki.
Tak, tak, bo ja już od jakiegoś czasu się tym tematem interesowałam i w pewnym momencie na takie badanie trafiłam, które przebadało 5-, 6- i 7-letnie dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynki. No i z tego badania właśnie wynikało to, że w wieku 6 lat dziewczynki zaczynają myśleć o sobie, że są mniej mądre od chłopców. Ja wtedy miałam już 2 córeczki. Młodsza miała 2 lata, starsza 4, 4,5. I pomyślałam sobie wtedy, że kurczę, to ja naprawdę mam mało czasu, żeby
to ogarnąć.
Żeby to ogarnąć i sprawić, żeby moja córka no, nie doszła do takiego przekonania za te 2 lata. I to był taki mój motywator do tego, żeby zacząć mój projekt. Ale to, co jest ciekawe w tych badaniach, to to, że właśnie 5-latki są jeszcze takie przebojowe, myślą, że mogą wszystko i jakby nie widzą tych różnic między płciami. A w wieku 6 lat badacze odkryli, że coś takiego się zaczyna dziać, że dziewczynki rzeczywiście zaczynają myśleć, że są mniej mądre od chłopców.
A potem idą do szkoły
tak.
I bardzo szybko się dowiadują, że chłopcy są dobrzy z matematyki, a dziewczynki to niekoniecznie mają głowę do ścisłych przedmiotów, prawda?
Tak, tak.
A tymczasem nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że tak właśnie jest.
to rzeczywiście jest trochę tak, że te przekonania o tej słabszych zdolnościach matematycznych wśród dziewczynek są wyznawane przez dorosłych, przez nas rodziców oraz przez nauczycieli. I naszymi jakimiś takimi właśnie działaniami czy komentarzami zaczynamy tym dziewczynkom troszeczkę to takie przekonanie budować. I one z czasem też zaczynają w to wierzyć. Więc to, co w badaniach jest potwierdzone, to to, że nie ma takich intelektualnych różnic między dziewczynkami a chłopcami, jeśli chodzi o matematykę, ale jest różnica w poziomie takiej wiary w swoje możliwości. Czyli dziewczynki mniej są pewne siebie, mniej wolą próbować. Chłopcy jednak uważają, że z matmy są okej. Okay. No i na poziomie liceum już jest taka większa przepaść, tak? Że jednak jak mamy klasy matematyczno-fizyczne, to więcej tam znajdziemy chłopaków, tak? Czyli dziewczyny właśnie tych działań nie podejmują, czyli nie idą w te kierunki ścisłe, tylko wybierają bardziej humanistyczne, właśnie bazując na tych przekonaniach, które ktoś kiedyś im zupełnie też niechcący, prawda, różnymi komentarzami zaszczepił.
A przypomnijmy, że misja Apollo by się nie powiodła, gdyby nie pewna kobieta, Margaret Hamilton, która no właśnie potrafiła usiąść i to wszystko policzyć. Okazała się po prostu wybitną matematyczką, a długo nie była w ogóle dopuszczana do zespołu, ponieważ była kobietą. Co więcej, dorosłe już kobiety zupełnie inaczej komentują swoje osiągnięcia, a inaczej robią to mężczyźni. No bo tak zostaliśmy wyszkoleni do takich zachowań. Więc kobieta zawsze powie, nie, no to w ogóle to zespół to nie ja. Nie mówię, że oczywiście, żeby nie doceniać zespołu. Kiedy dostaje propozycję awansu, mówi, ja nie wiem, czy się nadaje, naprawdę, nie wiem, czy dam radę. A kiedy coś już zrobi, mówi, no udało mi się. Co to znaczy udało mi się, tak? No, albo coś robimy, albo nie robimy. A mężczyźni dokładnie odwrotnie, czyli przyjmują tę propozycję nowej pracy, nie analizując zbyt dużo, są dużo bardziej odważni.
Dużo bardziej odważni, pewni siebie i pełni wiary w swoje możliwości. A to, o czym powiedziałaś w przypadku kobiet, to jest tak zwany syndrom oszustki, który właśnie buduje się w kobietach w wyniku tego grzecznego wychowania i lata właśnie takiego tresowania nas do tego, do takiego umniejszania swoich dokonań i myślenia o sobie, że jeżeli coś wyszło, mam jakiś sukces, to mi się po prostu udało. Czyli my po prostu przypisujemy bardziej szczęściu, jakimś zewnętrznym okolicznościom te nasze osiągnięcia, zamiast tej naszej pracy, naszym zdolnościom, naszemu wysiłkowi. Natomiast mężczyźni zupełnie inaczej, właśnie tak jak to podsumowałaś. I co ciekawe, to są badania, które pokazują, że właśnie te przekonania budują się już od najmłodszych lat w wyniku tego, jak my chwalimy dzieci. Chłopców bardziej chwalimy za wysiłki, które włożyli w wykonanie jakiegoś zadania, natomiast dziewczynki bardziej za talent i za to, jakie są. I to jest taka, wydawałoby się, błaha różnica, ale ona jest fundamentalna, ponieważ różnicuje to, jakie my jesteśmy, versus to, co chłopcy robią. No i to buduje przekonanie w chłopcach takie, że ja mogę postarać się bardziej i wtedy mi wyjdzie. Mhm. A w dziewczynkach z kolei jest takie przekonanie, że kurczę, ja w sumie nie mam do tego talentu. Ja się nie urodziłam z tymi zdolnościami, no więc nie będę w nie inwestować, no bo ja tego po prostu w sobie nie mam.
Zupełnie inaczej chwalimy chłopców i dziewczynki. Do chłopca mówimy raczej, że jest taki mądry i rezolutny, a dziewczynka, że jest ładna, czy też urocza. Tak? I myślę, że to sformułowanie jakaś śliczna dziewczynka jest chyba najczęściej powtarzane dorastającym dziewczynkom właśnie.
Tak, ale to nie tylko dorastającym, to w zasadzie już dwulatkom, prawda? Mówimy takim ładnym, słodkim, małym dziewczynkom, że pięknie wyglądają, że mają piękną sukienkę, że mają piękny uśmiech, piękne włosy.
A jaka w tym ich zasługa? Żadna, prawda?
Żadna zasługa, ale to też jest taki drugi kontekst tego wszystkiego, że komentując w ten sposób wygląd, bardzo mocno zwracamy dziewczynkom uwagę właśnie na wygląd i budujemy trochę z czasem takie przekonanie w nich, że wygląd jest jedną z najważniejszych aspektów ich osoby, a ciekawe jest właśnie to, że chłopcom nie powtarzamy takich rzeczy, prawda? No jakoś ciężko sobie wyobrazić do dwulatka, żeby ktoś powiedział, jak ślicznie chłopczyku wyglądasz, prawda? Nie mówimy takich rzeczy, tylko bardziej zwracamy właśnie uwagę na charakter, na działania chłopca, na to, że jest odważny, albo że już urósł, że no jakieś inne rzeczy, tylko nie te związane z wyglądem.
Kiedy idę z moją córką w odwiedziny do dziadków, to już w progu Marysia słyszy, jaka ty jesteś śliczna. Ja mówię, tato, to już nie są te czasy. Już nie wolno tak bardzo zwracać uwagi na wygląd dziewczynek. Bo tak naprawdę profilujemy je do tego, że no właśnie, bycie ładną się opłaca.
Bycie ładną się opłaca i ładniejszym, piękniejszym jest po prostu w życiu łatwiej. Co jest krzywdzące tak naprawdę i dla tych ładnych, i dla tych nieładnych, powiedzmy.
Tak, ale chodzi też o taki w ogóle transfer międzypokoleniowy, że często nawet jeśli my chcemy czegoś dla naszych dzieci innego, to nasi rodzice, czyli to starsze pokolenie, no trudno jest z nimi polemizować momentami, mam wrażenie, że nie chcą być pouczani, jak mają się zwracać do dziewczynki, do chłopca i dlaczego niekoniecznie wujek na imieninach nie ma prawa brać dziewczynki na kolanach, chłopca zresztą też i, nie wiem, całować po główce bez zapytania, tak? To są takie miłe gesty, które właściwie, można powiedzieć, co się czepiasz, ale z drugiej strony to są bardzo ważne te momenty zaznaczenia odrębności dziecka. Jak ty to widzisz?
Tak, odrębności dziecka i też uczenia go lub jej granic, prawda? Granic ciała i tego, że może czegoś nie chcieć, może nie chcieć dać tego przysłowiowego buziaka babci czy dziadkowi.
To jest rzeczywiście... Bo może nie chcieć.
Może tak? Nie chcieć.
Powiedzmy to wyraźnie. Może nie chcieć. Ma do tego prawo.
Tak, jak najbardziej. No i myślę sobie, że jak pomyślimy sobie o tym, o dobru naszych dzieci, o tym, że one są tutaj najważniejsze i to o nich jakby ta walka się tutaj, walka w cudzysłowie oczywiście toczy, to o wiele łatwiej jest sobie pomyśleć, że kurczę, jestem teraz świadkinią tej sytuacji, więc zareaguję, no bo ile będzie takich sytuacji, kiedy mnie nie będzie, prawda, blisko, w okolicy, kiedy moje córki usłyszą jakieś naprawdę komentarze, których no w życiu bym nie chciała, żeby do nich dotarły, ale mnie obok nie będzie, żeby to skonfrontować, więc ja sobie zawsze tak myślę, kurczę, nawet jeżeli w danym momencie nie czuję sobie tej siły, żeby tak zareagować na bieżąco, to już jak jesteśmy same, to często im tłumaczę, że słuchajcie, słyszałyście, co powiedział wujek, czy co powiedziała ciocia, czy tam jakiś znajomy. Tak, słyszałyśmy i omawiamy sobie, ja im tłumaczę, co uważam, tak żeby no, nie zostawiać tego bez komentarza, bo jednak właśnie takie niereagowanie w jakiś sposób sankcjonuje te zachowania, prawda? No bo nawet jeżeli dziecko czuje się troszeczkę no, niekomfortowo z daną sytuacją, no ale widzi, mama nie reaguje, tak? Czy tata nie reaguje, nie pomaga mi się wyrwać z tej sytuacji, no to znaczy, że chyba tak ma być. To chyba tak trzeba, prawda? Więc to jest bardzo ważny temat i zahaczający właśnie o te granice, które później są bardzo ważnym tematem przecież w relacjach między chłopcami, dziewczynkami i później w dorosłości.
My to tak, można powiedzieć, sobie gadu-gadu, a tak naprawdę dotyczy to potem bardzo ważnych i poważnych sytuacji w życiu. Na przykład dziewczynki, które są uczone tego, że można bezkarnie łamać ich granice, także te fizyczne, że można ich dotykać bez pytania, że rodzice sankcjonują pewne zachowania, sprawiają też, że te dziewczynki w sytuacjach, kiedy naprawdę powinny zareagować, nie potrafią po pierwsze odróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy należy powiedzieć stop i nie potrafią się sprzeciwić?
Nie potrafią powiedzieć nie i mocno tej granicy pokazać, ale to dlatego, że właśnie nikt ich tego nie nauczył, tak? Czyli nie nauczył rozpoznawania, co jest dla mnie dobre, co złe, co jest niewygodne, co jest przyjemne. Tylko po prostu rzeczywiście te granice są często naruszane. No a ten drugi aspekt bycia grzeczną, prawda, potulną, no nakazuje nam po prostu siedzieć cicho i okej, no nie reaguję, no bo nie wiem jak, nie mam w sobie tej siły.
Bo nie wypada.
Bo nie wypada.
Ja miałam to szczęście, że dorastałam w takim domu, gdzie mogłam popełniać błędy. Mogłam zrobić coś nie tak i nie byłam z tego powodu ani skarcona, ani wyśmiana, nikt mi nie powiedział, a nie mówiłam w ogóle, a po co ci to było? Tylko okej, no to zrobiłaś tak, jak zrobiłaś, to już więcej tak nie zrobisz, tak? Trzeba iść dalej. I to wytworzyło we mnie takie głębokie przekonanie, że próbowanie, doświadczanie i ponoszenie porażek jest naprawdę okej. I wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy buduje się odwagę w dzieciach. Jak ty rozwijasz swoje dziewczynki w sięganiu po swoją odwagę?
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś, czyli że rzeczywiście kluczem jest tutaj to akceptowanie porażek, tego, że coś się może nie udać, że się nie uda pewnie za pierwszym razem, ale trzeba próbować. Więc jeżeli mamy w sobie jakieś takie przekonanie zbudowane na temat tego obrazu siebie jako tej idealnej, perfekcyjnej, bo ten perfekcjonizm tutaj też, prawda, w przypadku kobiet jest bardzo rozpowszechniony, no to
dlaczego,
wtedy...
Dlatego tak bardzo promuję hasło I am enough, jestem wystarczająca, żeby nie dążyć do tej perfekcji.
Dokładnie, ale jest coś takiego zakorzenione mocno w nas kobietach, że my w ten perfekcjonizm bardzo wierzymy i bardzo często jest tak, że się długo trzeba otrząsać z tego przekonania, że albo robię coś na maksa, super perfekcyjnie, albo w ogóle. No bo wtedy w ogóle nie będę odważna, prawda? No bo jak mogę próbować nowych rzeczy i zgadzać się na to, że to nie będzie idealne, skoro chcę być we wszystkim idealna.
Mówimy o tym dążeniu do perfekcji u dziewcząt, potem u dorosłych kobiet, ale u mężczyzn też to pokutuje. Mężczyźni nie mają prawa do popełnienia błędu. Dlatego ty bardzo często mówisz, że co prawda twój projekt edukacyjny nazywa się Jak wychowywać dziewczynki, ale tak naprawdę opowiadasz o tym, jak wychowywać dziewczynki i chłopców. Tak? Po to, żeby mogli być dojrzałymi, pewnymi siebie ludźmi.
Tak, to prawda, no bo trzeba powiedzieć, że stereotypy są tak samo krzywdzące dla chłopców, jak i dla dziewczynek i później dorosłych kobiet i mężczyzn. No i to, o czym wspomniałaś, to rzeczywiście też jest bardzo rozpowszechniony stereotyp faceta takiego silnego, który nie może okazywać słabości. Więc tutaj ten perfekcjonizm idzie trochę w stronę takiego właśnie bycia twardzielem, prawda? I nie popełniania błędów i nie okazywania, no bo błędy to jest słabość, tak? Przyznanie się do błędu to jest bycie słabym. No i mało jest takich mężczyzn, którzy tak otwarcie sobie na to pozwalają, no bo właśnie mają w sobie wykuty ten taki mechanizm prawdziwego faceta, który nigdy się nie poddaje i no nie dzieli się słabościami, no bo on po prostu nie jest słaby, no on jest silny, on jest prawdziwym mężczyzną, prawdziwym facetem. Także myślę, że warto, żebyśmy tutaj to podkreśliły mocno, że tak samo dziewczynki, jak i chłopcy bardzo mocno na stereotypach cierpią i mają po prostu jakby inny zestaw tych oczekiwań stereotypowych, które są na nich nakładane, ale jest to dla nich tak samo krzywdzące.
Co my tak mówimy, chłopcy, dziewczynki, a przecież dzisiaj mówi się coraz więcej też o osobach, które nie mają potrzeby przypisania się do żadnej płci, albo wręcz czują się osobą innej płci niż ta wynikająca z budowy organów płciowych. I zastanawiam się, jak bardzo te stereotypy im przeszkadzają w życiu.
No myślę, że dla nich są jeszcze podwójną takim ciężarem, który przygniata rzeczywiście do ziemi, no bo jak sobie mogę ja wyobrazić taką sytuację, że rzeczywiście zmagam się jakoś z tym swoim poczuciem tożsamości i dodatkowo jeszcze mam na siebie nałożone te wszystkie sztywne ramy, no to musi to być bardzo trudne, żeby się w nich jakoś pomieścić, samemu jakoś no, dojść ze sobą do ładu i jeszcze żyć w społeczeństwie, które no, te oczekiwania po prostu ma bardzo sztywno zdefiniowane.
No więc tak naprawdę przyszłością powinno być umieszczenie w dokumentach trzech kratek. Kobieta, mężczyzna i? No właśnie, tak jest już w Indiach, tak jest w kilku krajach, w Australii. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych został wydany pierwszy paszport, który nie przypisuje osoby ani płci żeńskiej, ani męskiej. Mhm. No, ale to my jeszcze w Polsce mamy dużo do zrobienia.
Tak, myślę, że to jeszcze długa droga przed nami, żeby wykazać się aż taką otwartością i zrozumieniem tych procesów, które są bardzo trudne niejednokrotnie i no tak bardzo zaburzają to, w co my wierzymy, prawda, od lat, że bardzo trudno się jest pogodzić z tym, że ktoś rzeczywiście może no nie definiować się w tym binarnym podziale płci.
Jakie jeszcze mamy najbardziej popularne stereotypy w Polsce?
Stereotypy związane z płcią to raz, związane z wiekiem, czego my kobiety bardzo doświadczamy.
Czego nie wypada już robić w pewnym wieku, czego się nie da robić.
Tak, czego się nie da robić i też jak powinniśmy wyglądać, co możemy rzeczywiście robić. I są rzeczywiście badania, które pokazują, że kobiety po 52 roku życia są często już takie no, uważane za, że tak powiem w cudzysłowie, niezdatne na rynku pracy. Co wydaje się totalnym absurdem, biorąc pod uwagę no, wiek 52 lat, kiedy mamy już ze sobą lata doświadczeń, a jeszcze lata przed nami.
I też odchowane dzieci najczęściej.
Dokładnie, więc mamy w sobie no, dużo wiedzy i jeszcze potencjału na przyszłość, ale jest coś takiego w kobietach, że uznaje się, no, w naszym społeczeństwie, że uznaje się, że kobiety są już, no,
straciły nie nadają się, ważności.
Straciły termin ważności. A co ciekawe, u mężczyzn działa to zupełnie odwrotnie, prawda? Bo im starszy mężczyzna, tym więcej ma doświadczeń, tym bardziej jest profesjonalny i tym więcej może światu zaoferować. Także akurat ten stereotyp jest bardzo taki niekorzystny dla kobiet.
Nawet mówi się, że mężczyźni, którzy siwieją, to tak właśnie wyglądają elegancko, że są bardziej dojrzali, a kobiety, które siwieją, to są zaniedbane.
Dokładnie, a już te, które siwieją i właśnie tej siwizny nie przykrywają, no to już totalnie burzą jakieś kanony, prawda, które od lat są budowane. Co widać na przykładzie właśnie ostatnich medialnych doniesień, na przykład aktorka Andie MacDowell, która się na okładce Vogue pokazała z piękną siwizną, no i też była za to krytykowana. Także wygląd jest tą cechą, na którą zwraca się uwagę dziewczynkom już od najmłodszych lat, ale towarzyszy nam to później przez całe życie, aż do właśnie dojrzałości, gdzie siwe włosy są, no, jakąś aberracją.
Słuchaj, to tak na koniec przyznajmy się do jakichś grzechów naszych dotyczących stereotypów. Mhm. Bo ja na przykład ostatnio, przyznam szczerze, trochę się chyba wygłupiłam. Moja córka chciała zostać dłużej na imprezie, a powiedziałam, że to... i miała być sama. Miała być sama jako dziewczynka, tak? I reszta to chłopcy. Ja powiedziałam, że to nie wypada. Mhm. I że, no, że jakby innych dziewczynek nie ma, to ona ma wracać do domu. I ona powiedziała mi z automatu, ale to jest seksizm. Nie mówię, że jest na to proste rozwiązanie, bo jako rodzice mamy swoje lęki, tak. Mamy większą wyobraźnię, umówmy się, i większe doświadczenie, ale... Czy często ci się zdarza popełniać takie grzechy? Na czym się łapiesz?
Zdarza mi się. Ja bardzo często mam w sobie ten taki prymat grzeczności, który jakoś też sama w sobie przepracowuję. I mi się zdarza na przykład powiedzieć moim córkom, że mają się po prostu grzecznie zachowywać. No i one, to słowo jakoś już żyje swoim życiem trochę w naszej rodzinie, bo ja jak tylko mi się to zdarzy powiedzieć, to teraz mówię, nie, to ja cofam, nie, no bo co to w sumie grzeczna? I córki tak patrzą mnie, no tak, no w sumie rzeczywiście, mamo, o co ci chodzi, co to znaczy grzeczna? No bo de facto to jest takie słowo wytrych, które może znaczyć miliony rzeczy dla każdego z nas i jest taką wydmuszką tak naprawdę. Także to jest już takie trochę słowo u nas w rodzinie, słowo żart, bo ja czasami mi się to zdarza powiedzieć, one już wiedzą, że no przecież tak nie chciałaś mówić, zwracają mi uwagę, więc ja mówię, no tak, macie rację, nie. No i próbuję wtedy dojść, o co mi chodziło, bo to jest trochę tak, że za tym komunikatem coś stoi, tak, że ja powiedziałam to, bo chciałam coś, zwrócić im uwagę na coś, tylko na co? No bo nie to grzeczność, tylko coś innego. Może się przestraszyłam, że może coś, nie wiem, chciałam je jakoś ochronić, prawda? I wypaliłam tym takim automatyzmem z siebie. Więc to rzeczywiście jest tak, że, no, że grzeszków mamy wszyscy bardzo sporo na sumieniu.
Magdo, dziękuję ci za to spotkanie. I życzę nam i wam, drodzy słuchacze i widzowie, żebyśmy wspólnie pokonali tego wirusa S. Żeby te stereotypy przestały być obowiązujące w naszym kraju. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję i zapraszam na kolejną rozmowę na kanale Dalej.
Odcinek powstał przy współpracy z marką Lego. Jeśli podobała ci się ta rozmowa, zasubskrybuj kanał Dalej, żeby nie przegapić kolejnych.